Dorota Woicka, która od kilkunastu lat mieszka w Portugalii, jest gościem dzisiejszej audycji i opowie nam o drugim co do wielkości mieście Portugalii, czyli o Porto. Dzień dobry, pani Doroto.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Upewniam się, jest pani w tej chwili w Porto.
Tak, tak, w Porto podczas narodowej kwarantanny. Pomału będziemy rozluźniać obostrzenia, jeśli chodzi o przyjazdy turystów, ale na razie oficjalnie powinniśmy pozostawać w naszych domostwach.
Jak to się stało, pani Doroto, że zamieszkała pani właśnie tam?
To jest ciekawa historia, bo w ogóle gdyby ktokolwiek mi powiedział kilkanaście lat temu, że zamieszkam w Portugalii, to nigdy bym nie uwierzyła. Portugalia nigdy nie była na mojej liście miejsc do zobaczenia, ale zaczęłam studiować iberystykę w sekcji hispanistycznej, czyli za moich czasów można było wybrać hiszpański albo portugalski. Bardzo modna była salsa, więc ja oczywiście wybrałam tą sekcję hispanistyczną. Do sekcji portugalistycznej w ogóle prawie nie było kandydatów. I po roku studiów pojechałam do Meksyku, zamieszkałam tam ku przerażeniu moich rodziców, wzięłam urlop dziekański i stwierdziłam, że jak najbardziej mi się tam podoba i chciałabym zostać, ale moi rodzice jak za pierwszym razem wysiedli z samolotu w Meksyku po ponad 8-godzinnym locie, to powiedzieli: dziecko, nigdy więcej, możesz tu sobie zostać w tym Meksyku, ale my cię nie będziemy odwiedzać. Więc wróciłam do Polski, stwierdziłam, że trochę już na tych studiach hispanistycznych się nudzę, bo dobrze mówię po hiszpańsku i tak właściwie przydałaby się jakakolwiek odmiana. Więc napisałam taki piękny list do dyrektora do spraw studenckich, czy by przypadkiem nie przyjął mnie z powrotem na studia. Ja oczywiście będę tą hispanistykę kontynuować, ale tak właściwie to ten język portugalski jest taki piękny i melodyjny i właściwie chciałabym zacząć od początku studiować portugalistykę. Dostałam odpowiedź pozytywną, więc znowu usiadłam w ławce studenckiej na pierwszym roku portugalistyki i po roku stwierdziłam, że właściwie to zobaczyłabym tu Portugalię. Przyjechaliśmy do Portugalii z moim znajomym autostopem. Zwiedziliśmy całą Portugalię jako studenci budżetowo od południa po samą północ i wszędzie było pięknie. Faro było ładnie, w Lizbonie było ładnie, Coimbra bardzo ładne miasto, ale do dzisiaj pamiętam ten moment, kiedy przejechałam przez most w Porto. Po lewej stronie widać było przepiękny ocean, wioska rybacka, po prawej stronie piękne, kolorowe kamieniczki, czerwone dachy. Ja stwierdziłam, że zostaję. To po prostu była miłość od pierwszego wejrzenia. Nigdy czegoś takiego w życiu nie poczułam do żadnego miejsca. Ja nawet chciałam powiedzieć temu kierowcy, który nas wiózł do Porto: panie, niech pan się zatrzyma, ja po prostu muszę już biec w ramiona temu miastu. I wtedy pomału zaczęłam szukać różnych opcji. Okazało się, że mój uniwersytet nie miał wymiany studenckiej z Porto i okazało się, że jedynym sposobem jest Erasmus Free Mover, czyli taki rodzaj Erasmusa, gdzie niestety nie dostajemy stypendium, ale i tak możemy studiować za darmo na wybranej uczelni. Więc moi rodzice załamali ręce, powiedzieli: dziecko, jak ty sobie poradzisz? Ja powiedziałam: mamo, no przecież mam swoje oszczędności. No i z tymi oszczędnościami w złotówkach wylądowałam po raz kolejny w Porto. Okazało się, że moje oszczędności nie wystarczają za bardzo na dużo rzeczy, więc jedyny pokój, na który sobie mogłam pozwolić, to pokój bez okna, bo za okno trzeba było dopłacić mniej więcej 50-60 euro za miesiąc. Dlatego w tym pokoju bez okna spędziłam pół roku, ale jeszcze bardziej się utwierdziłam właśnie w przekonaniu, że to miasto jest niezwykłe. Potrzebowałam stypendium, dlatego dostałam takiego prawdziwego Erasmusa na wyspę Madeirę i na Madeirze spędziłam kolejne pół roku, a później też stwierdziłam, że ta miłość jest tak wielka, że wracam do Polski, muszę się wybronić na tych studiach. Skończyłam hispanistykę z tytułem magistra, na portugalistyce zdobyłam licencjat i wróciłam do Porto.
Czyli jest pani jedną z tych osób, które potwierdzają, że to, co robimy na studiach, może zdecydować o naszej przyszłości.
Tak, jak najbardziej. Ja do dzisiaj pamiętam, pewnie by ta podróż do Portugalii nie była taka szybka, gdyby nie moja wykładowczyni literatury portugalskiej. I do dzisiaj pamiętam, jak pani profesor Kalewska przynosiła ogromne stosy, ale naprawdę ogromne stosy książek na zajęcia i pytała się, kto te książki chce od niej pożyczyć. Niesamowite było to, że to był jej prywatny księgozbiór, który była gotowa, jakby, którym była gotowa się z nami podzielić. I tak patrzyła się na nas takim wzrokiem właśnie. Tak głupio było tych książek nie wziąć. Więc ja pamiętam, że jakoś zebraliśmy, zapisywaliśmy w jej kajeciku, kto którą książkę zabrał. I mi się wydaje, że też trochę ta miłość do Portugalii się urodziła przez zajęcia, poprzez zajęcia z panią profesor Kalewską i te książki, które ona nam dawała i przez tą literaturę portugalską. Też bardzo chciałam Portugalię poznać, szczególnie chodzi o noblistę portugalskiego José Saramago. I tak krok po kroku te zajęcia mnie doprowadziły do tego miejsca też, gdzie jestem.
No właśnie, Saramago to jest to nazwisko, które bym powiedziała na hasło Portugalia. Kolejne to oczywiście Fernando Pessoa. To jego pomnik chyba też można zobaczyć w Lizbonie, prawda? Ale przyznaję, że chyba niewiele więcej. Może pani coś podpowie z portugalskiej literatury?
Pani profesor Kalewska na pewno przetłumaczyła jeszcze, on się nazywa Lobo Antunes. To jest taki wieczny kandydat właśnie do Nobla, którego tak wiecznie właśnie nie dostaje i zawsze jest w takiej ścisłej czołówce proponowanych pisarzy i nigdy ten Nobel z literatury dla niego się nie wydarza, więc ja na pewno bym tutaj polecała pana Lobo Antunes. Na pewno jedna książka jest przetłumaczona na język polski. A jeśli chodzi o Pessoę, to cudowne jest ostatnie wydanie właśnie Księgi Niepokoi. Wydaje mi się, że to jest wydawnictwo Locator, jeśli się nie mylę. I oni też pomału tłumaczą poezję wszystkich heteronimów. Ja tutaj przed sobą nawet mam książkę, wydanie najnowsze poezji Ricardo Reisza, ale wiem, że oni pomału tłumaczą wszystkie heteronimy, więc to też polecam. Nie wiem, co jeszcze jest tłumaczeń, bo przerzuciłam się pomału na oryginały. Te książki, które nam pani profesor dostarczała, to też były książki o kulturze portugalskiej, a tego jest dosyć dużo. Wydaje mi się, że literatura jest trochę mniej tłumaczona niż kultura, ale co ciekawe, coraz więcej jest tłumaczonych pisarzy luzofońskich, czyli pisarzy na przykład pochodzących z Afryki, posługujących się językiem portugalskim, czyli na przykład Mozambikajczyk Mia Couto jest przetłumaczony. I też bardzo fajne reportaże o Portugalii, to jest taki pierwszy właśnie krok. Jeśli ktoś chce przyjechać do Portugalii, napisała świetna reporterka pani Iza Klementowska. Samotność Portugalczyka to była taka pierwsza książka, którą bym sięgnęła, gdybym chciała pojechać do Portugalii po raz pierwszy, nie będąc portugalistą.
Jeszcze był drugi tytuł Izy Klementowskiej, ale zapomniałam. Szkielet.
Białego Słonia, tak. O. To jest książka bardzo ciekawa, dlatego, bo Szkielet Białego Słonia jest oficjalnie książką o współczesnym Mozambiku, ale trudno jest bardzo mówić o byłej kolonii Portugalii, właśnie, nie mówiąc o samej Portugalii. Dlatego tam jest bardzo wielu Portugalczyków przedstawionych, wiele osób z zachodu, z różnych innych krajów, które przyjeżdżają do Mozambiku osiedlić się tam. Jest przedstawiona cała ta historia od tego, jak Vasco da Gama przypłynął do brzegów Mozambiku i zobaczył, że tak właściwie to już tam arabscy kupcy są i tak właściwie to nie jest pierwszą osobą, która tam dopłynęła. Cała kolonizacja Mozambiku przez Portugalczyków, ale co bardzo ciekawe i to jest taki temat bardzo bolesny w Portugalii, cały czas kontrowersyjny, jest bardzo ciekawie przedstawiona wojna kolonialna, wojna o niepodległość dla Mozambiku, wojna o niepodległość kraju dla Portugalczyków, dla portugalskiego dyktatora Salazara, wojna o utrzymanie jedności imperium portugalskiego, bo według niego imperium portugalskie było od tutaj zielonych terenów Minho, naszej północnej tutaj prowincji, aż do Timoru Wschodniego i taka właśnie Portugalia ogromna na kilku kontynentach powinna być. Więc z jednej strony widzimy tych żołnierzy portugalskich, młodych chłopców, którzy na tą wojnę tak właśnie nie wiedzą po co jadą. Z drugiej strony Mozambijczyków, którzy chcą wywalczyć swoją wolność, a do tego na przykład Portugalczyków, którzy urodzili się w Mozambiku, ale już bardziej czują się Afrykańczykami niż Europejczykami, którzy stają po tej drugiej stronie. Więc to jest też ciekawa książka, bo nie można mówić o współczesnym Mozambiku, nie mówiąc o Portugalii.
Do rozmowy z Dorotą Woicką wrócimy niebawem.